Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie, temat rekolekcji nadzieja odnajduje w dwóch symbolach, które są od wieków kojarzone właśnie z nadzieją, zwłaszcza ten pierwszy. I chcę od tego zacząć, bo jak pamiętamy, w dniu wczorajszym mówiliśmy o nadziei, która nie tylko jest budowana na obietnicach, jakie Pan Bóg dał, ale także ma moc sprawczą. Czyli człowiek, który się umacnia w nadziei, staje się innym człowiekiem. Doznaje przemiany wewnętrznej i inaczej patrzy na rzeczywistość. Dostrzega w niej obecność Boga, Jego działanie i nigdy nie wątpi w to, że wszystko jest w rękach opatrzności. Nie wiem, czy wiecie, ale jedną z naszych prawd wiary jest taka, że Bóg utrzymuje świat w istnieniu. Gdyby przestał, wszystko by się rozpadło, przestało istnieć. Oczywiście zaraz pojawia się setki pytań, no ale czy takiego świata chciał Pan Bóg? Czy tyle zła na świecie, czy to Pan Bóg aprobuje? Zło na świecie się rozprzestrzenia z powodu jednego błędu, jaki popełnił Pan Bóg. Mówiąc z przymrużeniem oka, błędu. Dał wolność. I konsekwentnie respektuje. To wszystko bierze się ze złego używania wolności, która jest dana. Zło na świecie się rozplenia ze złych wyborów, o których wczoraj mówiliśmy. Pan Bóg to toleruje i dopuszcza wiele rzeczy, żeby człowieka uczyć pokory, dać mu szansę na nawrócenie i żeby człowiek nigdy nie przestał marzyć i tęsknić za niebem. Zauważmy, że jest jakaś dziwna prawidłowość, że jak się zaczyna lepiej ludziom dziać, nawet jak w Kościół zaczyna lepiej w świecie funkcjonować, nie ma żadnych wyzwań, problemów, wtedy się pojawiają największe błędy i przegięcia. Najbardziej rozwijał się Kościół wtedy, gdy był prześladowany. Czasem warto pomyśleć, tak mówiąc nawiasem, że jak się ktoś modli o to, żeby wygrał milion w totolotka, to niech doda, Panie, daj mi wygrać milion, o ile mnie to nie zniszczy. Trzeba mieć odwagę, żeby się tak modlić. Pan Bóg tego miliona nie da, bo najczęściej to by się zakończyło katastrofą. To taka dygresja i wracamy do tych symboli, kochani. Pierwszy symbol nadziei to jest kotwica. Kotwica, dzięki której nawet potężne statki mogą na wzburzonej fali trwać w jednym miejscu, bo kotwica się zakorzenia w dnie i nie pozwala, aby statek miotany falami wpadł na skały, został gdzieś porwany, przewrócony. Kotwica, ten symbol, to jest naprawdę symbol wart głębokiego przemyślenia i zastanowienia. Nadzieja bowiem, jak kotwica, pomaga nam na wzburzonym morzu rzeczywistości trwać, nie tonąć, nie dryfować. I drugi symbol, który dziś będzie nam pasował do tematyki, jaką proponuje źródła nadziei, ten piękny obraz, który najpierw znajdujemy u proroka Izajasza, a potem znajdujemy w psalmie pierwszym. Ja dzisiaj nie wziąłem sobie okularów, ale spróbuję sobie jakoś z tym poradzić, kochani. Mam nadzieję, że będę widział to, co chcę cytować. Prorok Jeremiasz, taki oto w jego 17 rozdziale jego księgi takie słowa. Mówi oczywiście o mężu sprawiedliwym. Będzie on jak drzewo zasadzone nad wodami, co zapuszcza swoje korzenie aż nad potok i nie czuje, kiedy nadchodzi żar. Jego liść jest zielony i nie martwi się w roku suszy, nigdy nie przestając przynosić owoców. A więc, kochani, żeby przetrwać, zwłaszcza ten obraz oazy na pustyni, pustynia, piach, skały i nagle zielona oaza. Dlaczego? Bo tam jest woda. Czerpie ze źródła roślina, wydaje owoce i wydaje zielone liście nawet w tak niesprzyjających okolicznościach. Źródło jest podstawą. Źródło wody jest źródłem życia. Mam takiego mojego krewnego, który uważa, że woda w kranie, która jest pod dostatkiem na wyciągnięcie ręki, nie jest najlepsza, dlatego ma takie 2-3 miejsca, gdzie jeździ i czerpie wodę, na przykład w Leśniowie. Bierze naczynia, bańki, jedzie tam ileś kilometrów z Katowic, żeby przywieźć tą wodę, o której twierdzi, że to jest dobra, czysta woda. Mam też taką parafiankę, która kiedyś uznała, że każda woda, która jest czerpana przez pompę, już jest skażona. I gdzieś tutaj na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wypływająca w naturalny sposób woda czerpana była jej dowożona, bo uważała, że to jest ta najlepsza, najzdrowsza wersja źródła i wody. Mówię o tym po to, zresztą w psalmie pierwszym też tak jest powiedziane, błogosławiony mąż, który nie idzie za radą występnych, nie zasiada w gronie grzeszników, lecz upodobał sobie w prawie pańskim. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które daje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. I dlatego dzisiaj trzeba nam porozważać o źródłach nadziei, bo jeśli uświadomimy sobie, gdzie i jak mamy czerpać, nasza nadzieja będzie wielka i będzie odmieniać naszą rzeczywistość, jak już o tym była mowa. Chciałbym zatem podpowiedzieć wam, drogie siostry, drodzy bracia, takie 4 miejsca, tak jak ten znajomy Leśniów, gdzieś w górach, to ja chcę wam tak ukazać takie 4 miejsca, gdzie możemy czerpać z czystego źródła nadziei. Te 4 miejsca podpowiada nam katechizm Kościoła katolickiego. Być może w wielu domach ten katechizm jest, ale jest zdecydowanie za rzadko brany do ręki. Podobnie zresztą jak Pismo Święte. Jednym z postanowień wielkopostnych mogłoby być właśnie to, żeby czerpać z tych źródeł i żeby brać do ręki katechizm. Katechizm Kościoła katolickiego, który gdzieś w latach 90. w tej najnowszej wersji został zatwierdzony przez świętego Jana Pawła II, został zredagowany pod kierownictwem kardynała Ratzingera, czyli przyszłego papieża Benedykta XVI. I struktura tego katechizmu nawiązywała do katechizmów, które powstały w XVI wieku, w XVII, bo była to reakcja na protestantyzm. Pierwszymi, którzy wymyślili katechizmy, byli właśnie bracia protestanci. I kiedy nastąpiła katolicka odnowa po tej schizmie zachodniej, no to wtedy katolicy, szybko ucząc się, też zaczęli redagować swoje katechizmy. I powstała taka struktura katechizmu, która do dzisiaj jest aktualna i tak jest zbudowany najnowszy katechizm. On ma 4 zasadnicze części i tutaj bym szukał tych 4 źródeł, miejsc, gdzie możemy czerpać pełnymi garściami nadzieję. Oto te 4 części katechizmu. Pierwsza zbudowana na credo, a więc na filarach wiary, na tym, w co wierzymy. Tutaj jest także mowa o Piśmie Świętym, o Słowie Boga, o objawieniu. Druga część zbudowana jest na sakramentach świętych. Życie sakramentalne, ważny wymiar naszego życia religijnego. Trzecia część jest zbudowana na dekalogu, czyli moralność chrześcijańska, wierność zasadom, jasne rozeznanie co dobre, a co złe, wybór dobra, odrzucanie zła i pielęgnacja sumienia. I czwarta część budowana jest na modlitwie Pater Noster, na modlitwie Ojcze Nasz, na modlitwie, której nauczył nas nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Credo, sakramenty, dekalog, Ojcze Nasz. I w tych miejscach tętnią mocno źródła nadziei, z których powinniśmy, kochani, czerpać. Credo, jak powiedziałem, to głównie filary wiary, prawdy naszej wiary, dogmaty, których korzenie odnajdujemy w Piśmie Świętym. Pierwszym źródłem nadziei dla nas jest Słowo Boże. Mamy cały szereg fragmentów Pisma Świętego, zwłaszcza w Nowym Testamencie i w listach świętego Pawła, świętego Piotra i innych, które mówią o nadziei wprost. Jednym z takich cytatów, które warto tu przytoczyć i do którego warto wracać, kochani, to są słowa świętego Piotra, apostoła, z pierwszego jego listu, no bo są dwa listy świętego Piotra, świętego Piotra apostoła, pierwszy list, trzeci werset. Napisane jest tak: bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Właśnie Słowo Boże umacnia nas w nadziei, ponieważ Słowo Boże to jest Słowo samego Boga, które ma moc i które daje cały szereg obietnic, wyjaśnia nam sprawę celu ostatecznego, na którym się zakotwicza nasza nadzieja. Jeśli dzisiaj akceptuję teraźniejszość i potrafię usprawiedliwić różne niedogodności, czasem poważne, to dlatego, że spodziewam się, że wszystkie obietnice Boże zostaną spełnione. Jeśli Pan mówi, błogosławieni, którzy się teraz smucą, będą się radować w wieczności, to ja mu wierzę. Jeśli Pan daje inne zapowiedzi i obietnice, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, to ja mu ufam. Ponieważ potwierdził swoim życiem oddanym na krzyżu to, co głosił i nieustannie potwierdza to poprzez tych, którzy mu zaufali. Słowo Boże jest potężnym źródłem nadziei. Jest cały szereg psalmów, jest cały szereg fragmentów, które czytane powodują, że człowiek się odpręża, że się wewnętrznie uspokaja i nadzieja w nim wzrasta. Jest tak pozytywnie naładowany tą Bożą energią, że potrafi także pocieszać innych, do czego jesteśmy przecież jako pielgrzymi nadziei powołani. Słowo Boże jest naprawdę źródłem wielkiej nadziei. Kiedy czytamy na przykład fragment listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, początek tego rozdziału, jest tam napisane tak: wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy. Jest dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. A papież Benedykt w encyklice Spe Salvi pisze: wiara jest nadzieją. A zatem dzięki wierze ja mam nadzieję, że się spełni to, co jest zapowiedziane i ku czemu zmierzamy. Wiara jest poręką tych rzeczywistości, których się spodziewamy. poręka, czyli mogę być pewny, mam zapewnienie od autorytetu, któremu ufam i nie przestanę mu ufać. Jest nawet, pisze święty Paweł, właściwie uczniowie świętego Pawła, bo to jest list do Hebrajczyków, jest dowodem, wiara jest dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To jest właśnie moc wiary. Ja czegoś nie widzę, ale Pan mówi mi, że tak jest. I ja mu wierzę. I wzrasta moja nadzieja. Kochani, odkryjmy rolę Słowa Bożego w naszym życiu i sięgnijmy po to Słowo. Jest takie 5 zasad w podejściu do Pisma Świętego, które na pewno ksiądz Ryszard wam już tu przedstawiał, bo jest to związane z ruchem Światło-Życie, z którego ja też się wywodzę i też tam w ruchu Światło-Życie odkryłem swoje powołanie przed laty, mając już ponad 18 lat. I kochani, te 5 zasad warto sobie przypominać, bo one są jak 5 palców, dzięki którym ja mogę mocno trzymać w dłoni Pismo Święte, które biorę. Gdybym to chciał zrobić przy pomocy jednego palca, jednej zasady, nie ma szans. 2, łatwo wyrwać, podobnie 3 i 4. Dopiero pełny uścisk dłoni, te 5 zasad powoduje, że Pismo Święte jest mocno przy mnie, przeze mnie trzymane. Co to są za zasady? Pierwsza, trzeba Pismo Święte mieć. Trzeba je mieć i dobrze, żeby nie było na półce przez szereg tygodni zakurzone, wynoszone tylko jak jest kolęda. Nieraz jak ksiądz chce zażartować, to Pismo Święte, które wystawiono na stole, bierze do ręki i otwiera, dmuchając znacząco, no bo jest zakurzone, bo jest nieotwierane. Trzeba Pismo Święte mieć. Druga zasada, trzeba Pismo Święte czytać. Słuchać na liturgii, ale też czytać. Czytać. Trzeba Pismo Święte znać. Fragmenty Pisma Świętego dobrze jest znać na pamięć, uczyć się ich. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ja jestem światłością świata. Ja czasem na nauce przedchrzcielnej robię taki zakład z ludźmi. Przychodzą różni ludzie. Mają być chrzestnymi, mają być rodzicami, czy są rodzicami. I mówię tak. Założę się, że każdy z was zna choćby jeden fragment Pisma Świętego na pamięć. Już jest strach, że zacznę pytać, jaki fragment Pisma Świętego znasz. Niektórzy mówią, nie, no gdzie ja? Ja nigdy nie byłem w żadnej grupie. Jak ja mogę znać jakiś fragment Pisma Świętego? Znasz, mówię, Pismo Święte, choćby jeden, drugi fragment, z jednego powodu. Bo potrafisz Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo. To są fragmenty Pisma Świętego. I właśnie, kochani, warto znać fragmenty Pisma Świętego nie tylko po to, żeby podjąć kiedyś z kimś jakąś polemikę, ale też jak stoisz w korku w samochodzie, jedziesz w pociągu, jest opóźnienie, przywołać sobie z pamięci fragment Pisma Świętego i go rozważyć. To po to uczymy się Pisma Świętego, niektórych fragmentów na pamięć, żeby przenikać swoje umysł Słowem Bożym, żeby nas rozjaśniał i żeby nas przemieniał. Każdy z nas być może, ja tak, kiedy już byłem po maturze, przeżywa fascynację Pismem Świętym. Ja miałem taki moment, że w szkole pomaturalnej, byłem w szkole górniczej, trochę z konieczności, bo w czasie egzaminów na studia, na politechnikę byłem chory i brakło mi tam 1-2 punktów, żeby się dostać, więc mówiłem sobie 2-letnia szkoła, a potem znów studia. I w tym czasie pojawiło się powołanie. Ale kiedy byłem w tej szkole w Zabrzu, no to na przerwach miałem takie małe Pismo Święte, nawet wychodziłem na zewnątrz tej szkoły, stawałem w jakimś einfarcie, w jakiejś klatce i czytałem fragmenty Pisma Świętego. Byłem zafascynowany Pismem Świętym. I kiedy potem moi koledzy z podwórka zaczęli zauważać, że zaczynam trochę myśleć inaczej, przestały im się podobać moje radykalne poglądy na temat zamieszkania przed ślubem i takich tam różnych rzeczy, no to ja cytowałem Pismo Święte, bo na pamięć znałem już niemało fragmentów i oni byli po prostu w szoku. No i potem mnie odstawili na bok, wybrali inną drogę. Natomiast to jest właśnie to, że kiedy znamy fragmenty Pisma Świętego, jesteśmy gotowi do obrony tej nadziei, która w nas jest. Pismo Święte mieć, czytać, znać, rozważać i najtrudniejsze, nim żyć. To jest 5 zasad w podejściu do Pisma Świętego. Jeśli będziemy je stosować, będziemy czerpać nadzieję, ponieważ nadzieją jest przeniknięty każdy fragment Pisma Świętego, zwłaszcza Nowego Testamentu. Każda wypowiedź Pana, wszystko co na jego temat jest napisane, jest przesiąknięte tak mocno nadzieją, że człowiek będzie czerpał, nawet nie będąc tego świadom. I owoce będą takie, że się odmieni nasze spojrzenie na rzeczywistość. Ale idąc dalej, kolejne źródło nadziei to są, kochani, sakramenty święte właśnie. Zwłaszcza sakrament chrztu, w którym pojawiają się konkretne skutki i te skutki sprawiają, że człowiek wzrasta w nadziei. Nie ma czasu za dużo, nie chcę przedłużać, ale powiem wam tylko, że każdy z nas powinien mieć świadomość przynajmniej 7 skutków Chrztu Świętego. A 3 podstawowe, te pierwsze, najmniej być może znane, dzisiaj wam przywołam, no bo kiedyś nieraz robiono ankietę wśród ludzi wychodzących z kościoła w katedrze w którymś mieście i pytano, ile potrafisz wymienić skutków Chrztu Świętego. Ponad 80% potrafiło wymienić bez problemu 1 skutek – zgładzenie grzechu pierworodnego. Jeszcze 15% dodało – stajemy się członkami Kościoła Bożego. I tyle. Nie potrafiono podać więcej jak 1-2 skutki, a niektórzy w ogóle się zastanawiali i nie wiedzieli, co powiedzieć. Praktykujący katolicy. I kochani, dzisiaj chcę przywołać te 7 skutków szybciutko, bo one nam uświadamiają, jakie są owoce Chrztu Świętego i w jaki sposób możemy czerpać nadzieję właśnie z daru Chrztu Świętego. To jest absolutny początek życia naszej wiary. Chrzest Święty jest ciągle nieoszacowany i niedowartościowany. My go nie doceniamy, a to, co się wydarzyło, to jest coś absolutnie radykalnego. No, dzieje się tak dlatego, że w dzieciństwie byliśmy w większości chrzczeni i dopiero po fakcie możemy odkrywać wartość Chrztu Świętego. Skutki chrztu. 1 3. Przypomnisz je sobie codziennie, kiedy rozpoczynasz dzień znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 3 skutki chrztu, 3 osoby boskie. 1. Wchodzimy w relację z Bogiem Ojcem. I mamy ją całe życie świadomie rozwijać. Liturgia, msza święta, w której uczestniczymy, to jest przede wszystkim kierowanie modlitw do Boga Ojca. I warto to często przypominać. My się modlimy do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Adresatem liturgii naszej jest Bóg Ojciec. 1. skutek. Stajemy się dziećmi Bożymi, mamy budować relacje z Bogiem Ojcem. 2. Stajemy się uczniami Chrystusa, mamy budować naszą relację z Jezusem Chrystusem. Adoracja jest takim pięknym momentem budowania relacji z Panem Jezusem. Rozważanie Słowa Bożego, poznawanie życia Pana Jezusa, Jego słów, tego, co nam obiecuje, to jest budowanie relacji z Panem jako najlepszym przyjacielem. 3. skutek. Stajemy się świątynią Ducha Świętego. Duch Święty zamieszkuje w nas od chwili chrztu jak w świątyni. I mamy Ducha Świętego wzywać. Mamy się modlić o Jego dary. Ja codziennie rano na kolanach rozpoczynam dzień pacierzem, w którym jest modlitwa o 7 darów Ducha Świętego. Ta modlitwa, której nauczył ojciec swojego syna Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła. I Jan Paweł się modlił o te dary Ducha Świętego codziennie, do końca swego życia. Dzieci Boże, relacja z Bogiem Ojcem, skutek. Uczniowie Pańscy, relacja z Jezusem Chrystusem. Świątynia Ducha Świętego, relacja z Duchem Świętym. Wolni od grzechu pierworodnego, członkowie Kościoła Bożego, otrzymujący niezatarte znamie, które Bóg rozpozna zawsze i wszędzie, i wreszcie prawo do dóbr duchowych Kościoła, do uzyskiwania odpustów, do innych sakramentów, prawo do pogrzebu w obecności kapłana. To jest prawo ochrzczonych. To nie jest tak, że proboszcz strzeli focha, ktoś nie chodził do kościoła, no to proboszcz nie pójdzie na pogrzeb. Nie. On ma święty obowiązek pochować tego, kto był ochrzczony, bo on ma prawo do kapłana w czasie pogrzebu. I kochani, te siedem skutków chrztu świętego uświadamiają nam, że chrzest święty jest potężnym źródłem nadziei, bo jest potężnym sposobem komunikowania się z Bogiem i czerpania z tych skutków chrztu świętego przez całe swoje życie. Pozostałe sakramenty, zwłaszcza te dwa, sakrament pokuty i pojednania i sakrament Eucharystii, potężne, bijące źródła nadziei. Kto dobrze przeżywa Eucharystię, zawsze wychodzi umocniony w nadziei i patrzy coraz bardziej oczyma Bożymi na ten świat, na siebie, na innych. I właśnie, kochani, trzeba zauważyć, że spowiedź święta to nie jest sakrament podrzędny służący Eucharystii. Chcę przyjąć komunię, idę do spowiedzi. To jest osobny sakrament. Nawet gdyby ktoś z różnych powodów nie mógł przyjmować komunii świętej, uczestniczyć w Eucharystii, regularna spowiedź jest regularnym źródłem łaski Bożej. Człowiek czerpie, umacnia się, to jest osobny, niezależny sakrament, z którego powinniśmy czerpać regularnie, co miesiąc, czasem może częściej, nie rzadziej. Dlaczego? Bo sam Pan Jezus poprzez objawienia Najświętszego Serca Małgorzacie Maria Lacock powiedział o pierwszych piątkach miesiąca. To jest propozycja, aby się co miesiąc spowiadać. Maryja w Fatimie, pierwsze soboty miesiąca, co miesiąc spowiedź święta. Jeśli niebo proponuje nam taki rytm spowiedzi, nie wypada odmówić. Kochani, sakramenty są potężnym źródłem nadziei i chyba nikt nie ma żadnej wątpliwości, że tak jest, bo sakramenty to są momenty, w których Bóg daje nam konkretną łaskę na konkretny moment naszego życia i przestrzeń życia. Łaskę uczynkową, która nam konkretnie pomaga. Zauważcie, że sakramenty są nam udzielane w takich momentach życia, które są newralgiczne, bardzo istotne. I podobnie jest z Eucharystią, z chlebem życia. My się umacniamy w drodze do nieba, tak jak spożywamy posiłki. Spowiedź święta. Trzecie źródło nadziei, kochani, to jest modlitwa. Kiedy się modlimy, mamy kontakt z Bogiem, który jest samą nadzieją. Modlitwa, kontakt z Bogiem, no w myśl zasady, z kim przestajesz, taki się stajesz. Jak ja z Panem Bogiem przeżywam całą rzeczywistość, to ja zaczynam realizować to, o czym mówi jeden z proroków. Moje spojrzenie nie jest waszym spojrzeniem. Nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg, bo Bóg patrzy na to, co w sercu, a człowiek na to, co zewnętrzne. Ale kiedy z Bogiem przebywamy, kiedy Pana Boga słuchamy, kiedy się modlimy, zaczynamy patrzeć oczyma Bożymi na siebie, na innych, na rzeczywistość. I pojawia się nadzieja, ona się umacnia i ona potem przelewa się na innych. Bo to jest tak jak z zaczerpnięciem wody żywej, by potem nią poczęstować tych, którzy są spragnieni. I wreszcie czwarty, bardzo istotny moment, źródło nadziei, kochani, to jest to, co wypływa z dekalogu. Ludzie cnotliwi, świadkowie wiary. A więc ci, którzy respektują przykazania Boże, którzy mają jasne rozumienie, co jest dobre, a co złe, unikają zamętu nie relatywizują przykazań, ale wymagają od siebie i zachowują nadzieję w sercu. Są świadkami wiary, miłości i świadkami nadziei. I właśnie tutaj ważny taki aneks, ważna refleksja, kochani. Jeśli są ludzie, przebywanie z którymi potęguje w nas radość życia i nadzieję, to, co już wspominałem wczoraj na którejś ze mszy świętych, są też ludzie, środowiska, które działają toksycznie, które nas zatruwają, które nas zniechęcają, wypaczają obraz rzeczywistości. Są ludzie zgorzkniali, z pretensjami, niepokorni, pełni wad, z którymi kontakt nas wykańcza. Są czasami jak energetyczne wampiry. Człowiek nie wie dlaczego, ale przychodzi po spotkaniu z takimi ludźmi zupełnie zniechęcony. Jakie jest rozwiązanie? Unikać takich miejsc, unikać takich środowisk, unikać takich kanałów telewizyjnych, miejsc w internecie, filmików, unikać toksycznych rzeczywistości dla własnego dobra. No komu jak komu, ale wam tego nie muszę tłumaczyć, bo w pandemii wszyscy starali się chronić przed tymi, którzy nas mogą czymś zainfekować. I właśnie o to chodzi w życiu duchowym, że takie infekcje się pojawiają, że są ludzie toksyczni i oni nie są źli, Pan Bóg ich nie potępi, ale na nas działają niewłaściwie. I dlatego dobrze jest nabrać do nich dystansu do momentu, w którym będziemy już tak mocni, utwierdzeni w wierze i nadziei, że będziemy mogli im pomóc, że będziemy mogli z nimi podjąć dialog. Kiedy pracujesz w miejscu, gdzie wszyscy wyśmiewają twoją wiarę, nie wyrychlaj się na forum, bo cię zniszczą, zakrzyczą. Ale wybierz sobie tego, który był prowodyrem, który był najbardziej aktywny i potem w cztery oczy z nim podejmij rozmowę. Na zasadzie pytań, wielkiej życzliwości, dlaczego jesteś tak zajadły, co ci się nie podoba, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, dlaczego tak flekujesz Kościół, o co naprawdę chodzi, czy ty się popisujesz, czy chcesz coś udowodnić, może zagłuszyć swoje sumienie. Merytoryczna, pełna miłosierdzia, rozmowa z kimś takim w cztery oczy. To jedynie może coś zmienić. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, gdzie szukać ludzi nadziei. To są księża, to są siostry zakonne, to są być może ludzie w rodzinie, którzy właśnie w taki sposób podchodzą do życia, tą nadzieję zachowują, mają wielką życzliwość i wielką cierpliwość i miłosierdzie. Dobrze, żeby też każdy z nas był nośnikiem takiej nadziei i nie był toksyczny dla innych, ale działał na nich w sposób pozytywny. Panie Jezu, chcemy być jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą. Zawsze owocować, mieć zielone liście, zachowywać świeżość, umacniać się w nadziei. Daj nam mądrość, abyśmy potrafili czerpać ze Słowa Bożego, z sakramentów świętych, z modlitwy i z ludzi, których stawiasz na naszej drodze i są prawdziwymi świadkami nadziei. Prosimy Cię, abyśmy potrafili przeżywać tą rzeczywistość, jakkolwiek byłaby ciężka, właśnie dlatego, że będzie nadzieja. Chcemy być pielgrzymami nadziei w tym trudnym czasie, w tym obolałym, schorowanym świecie. Amen.